A teraz już pozwólcie, że przypomnę, o czym mówiliśmy, żeby móc też wkroczyć w nowy temat, właściwie ten sam temat, tylko o krok pójść dalej. Mówimy o bohaterach wiary i taką jedyną listę, spis bohaterów wiary znajdujemy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. I tam są wymienieni bohaterzy wiary. Jeszcze raz powiadam, to nie są wszyscy, których można by było zakwalifikować do bohaterów wiary. To nie są wszyscy. Nie sposób przecież Duchowi Świętemu było wszystkich bohaterów wiary umieścić na tej liście. Ale każdy z nas się zgodzi z tym, że choć tam nie spotykamy Jozuego, to był on bohaterem wiary. Choć nie spotykamy tam Eliasza, ale nikt nie ma wątpliwości, że był on bohaterem wiary. Nie spotykamy tam Elizeusza, Debory, Baraka, Jeftego i tak dalej może. Nie spotykamy tych ludzi w formie opisowej, ale nikt z nas nie ma wątpliwości, że byli to bohaterzy wiary. Po prostu nie sposób było wszystkich przedstawić. Przedstawieni są natomiast, i od niego zaczęliśmy, przedstawieni są Abel, i o Ablu sobie już mówiliśmy. Następnie przeszliśmy do kolejnego bohatera, którym jest Henoch. A więc Henoch, który jest przedstawiony w 5 wierszu 11 rozdziału. A ostatnio dość długo mówiliśmy na temat trzeciego bohatera wiary, wymienionego w 11 rozdziale, w 7 wierszu, a tym trzecim jest Noe. I pamiętacie, mówiliśmy o czasach przed potopem, o postawie życiu Noego przed potopem. Mówiliśmy o jego także życiu po potopie. I jest jakaś różnica, jest jakaś rzucająca się w oczy różnica w postawie Noego przed potopem, o którym to okresie Bóg mówi, że był to okres w życiu Noego sprawiedliwy, bogobojny, świątobliwy i tak dalej. I jest jakaś zmiana w postawie Noego po potopie. Po potopie. To się daje wyraźnie zauważyć. Tak jak powiedziałem, czasem w życiu ludzi bywa tak, że kiedy wejdą na szczyt, potem następuje jak gdyby powolne, świadome albo nieświadome obniżanie lotów. Tak było przecież i z Eliaszem, który stał na górze Karmel, a potem życzył sobie śmierci, kiedy zagroziła mu Jezabela. A więc bywa w życiu tak, że jesteśmy na wyżynach duchowych, bardzo wysoko, ale bywa też i tak, że z tych wyżyn zaczynamy powoli jak gdyby schodzić. To nie jest naturalne, ale to się zdarza. Dlatego Paweł powiada nawet, ty, który stoisz, uważaj, pilnuj, zwracaj uwagę, abyś nie upadł, bo to się może zdarzyć. Ale to nie oznacza, że jeśli komuś się noga powinęła, jeśli ktoś wszedł w stadium jakiegoś powątpiewania albo jakichś problemów, że już stracił szansę w oczach Bożych, że został przez Boga odrzucony. Gdyby tak rzeczywiście było, to Noe pierwszy byłby odrzucony i nie byłby w spisie mężów wiary. Gdyby tak istotnie było, to Eliasz nie mógłby być tym, kim jest, a przecież Biblia jakże często się na niego także powołuje. W związku z tym to jest dla nas jakaś zachęta, dla nas, którzy przeżywamy trudne chwile i wtedy właśnie w tych trudnych chwilach najczęściej przychodzi wróg, aby nas oskarżać, okłamywać, aby nas także sprowadzać ewentualnie na drogę zwątpienia. Bóg tak szybko z nas nie rezygnuje i Bóg znowu nas chce przy naszym staraniu, jeśli dołożymy starań, podnosić na wyżyny. Ale o tym mówiliśmy, więc dzisiaj nie mam zamiaru już tego powtarzać. I po potopie Noe popełnił prawdopodobnie błąd. Powiadam prawdopodobnie, bo to nie jest, jest to trudno dowieść. Bo upił się, a kiedy się upił, leżał nagi, jak pamiętacie, w swoim namiocie. I na to wszedł jego syn Ham, zobaczył nagość swojego ojca i poszedł poza namiot i zdradził, i powiedział, i poderwał autorytet ojcu. Nie powinien był tego zrobić, powinien był raczej zadbać o autorytet swego ojca, przykryć jego nagość, o tym także mówiliśmy, i w ten sposób prawdopodobnie zasłużyłby na uznanie, na pochwałę ze strony ojca. Tymczasem on obnażył w upadek swojego ojca. I znowu tutaj apelowałem, jeśli zauważamy, że brat nasz gdzieś w którymś momencie popełnił jakiś błąd, że się potknął, że coś niesposobnego uczynił, to znowu nie wolno nam wykorzystywać tę sytuację po to, żeby go oczerniać, żeby go obmawiać, żeby go oskarżać przed wszystkimi, a więc żeby mu popsuć reputację, popsuć opinię. To, co nam Pan Jezus nakazuje w takim przypadku, to jeśli widzisz brata grzeszącego, idź i go napomnij. Idź i go napomnij w cztery oczy. To nie może się stać nagle podane być do publicznej wiadomości, bo wtedy to jest oskarżanie. Jeśli widzimy, że ktoś coś niegodziwego, no powiedzmy sobie według nas niegodziwego czyni, to naszą powinnością jest zająć inną postawę niż zajął Cham. Pójść do niego, mówić się z nim, porozmawiać z nim, tak jak nakazuje Boże Słowo. Cham postąpił inaczej. I dlatego, że postąpił inaczej, pamiętacie, co się wydarzyło? Noe, kiedy się obudził, wytrzeźwiał, przeklął go. A skutki tego przekleństwa, które się wtedy dokonało tam, praktycznie do dzisiaj pozostają wśród ludzi, w narodach. Bo jak pamiętacie, skutki tego przekleństwa przeniosły się potem na potomstwo Chama, a jednym z potomków Chama był Nimrod, a Nimrod wedle źródeł pozabiblijnych, inaczej trochę Biblia ujmuje, mówi, że on był wielkim myśliwym, że był budowniczym i to on przyczynił się do wybudowania wieży Babel, to on był w zasadzie kierownikiem budowy wieży Babel, jeśli można użyć współczesnego nazewnictwa, i on był także budowniczym Babilonu, a Babilon nam się kojarzy jako miejsce odstępstwa po pierwsze, dlatego Biblia mówi, wyjdźcie z Babilonu, ludu mój, i tego, co nieczyste jest w tym Babilonie, oczywiście tu chodzi o Babilon duchowy, się nie dotykajcie, ale Babilon zawsze się kojarzy z czymś negatywnym. A zatem po pierwsze był budowniczym Babilonu, po drugie był budowniczym wieży Babel, chciała ludzkość w ten sposób stać się bogami albo wejść w kontakt z duchami ciemności, które są na powietrzu, co spowodowało, że Bóg musiał zainterweniować. Nimrod uznany został za Boga, zaczęto mu oddawać cześć jako Bogu, a kiedy Bóg go usunął, kiedy Bóg go zabił za to, że odważył się przyjmować chwałę, która się tylko Bogu należała, chwała przeszła na jego żonę Samiramis, która stała się królową niebios. Uważana była, traktowana była jako królowa niebios. I potem ta babilońska Samiramis, królowa niebios, przeszła do różnych narodów pod innym nazewnictwem. Ale Egipcjanie czcili swoją królowę niebios, Grecy swoją, Artemidę Efeską choćby, Izraelici Aszerę. W każdym razie w większości narodów pojawiła się królowa niebios, biorąca początek od Samiramis. I coś z tego bałwochwalczego kultu kobiety pozostaje i do dzisiaj. I dzisiaj wielu ludzi, dzisiaj wiele narodów w sposób nieodpowiedzialny, nie do końca biblijny, a praktycznie w ogóle nie biblijny, uznaje tamten kult, zmodyfikowany tylko, zmieniony tylko. A więc to, co się wydarzyło tam w czasach Noego, rozciąga się aż do współczesnego czasu. Ale powiedzieliśmy sobie, że dzisiaj pójdziemy dalej. To tylko gwoli przypomnienia. Dzisiaj, kochani, zatrzymamy się nad kolejnym bohaterem wiary, wymienionym w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, a tym kolejnym bohaterem wiary jest Abraham. Jest Abraham i muszę powiedzieć, że trochę nam to czasu zajmie, gdy będziemy analizować postawę Abrahama, gdy będziemy analizować życiorys Abrahama. A więc przeczytajmy sobie może to miejsce z listu do Hebrajczyków, gdzie jest mowa o Abrahamie. Gdzie jest mowa o Abrahamie? W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, wierszu 8, rozpoczyna się opis bohatera wiary, jakim jest Abraham. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Tyle list do Hebrajczyków o Abrahamie. Ale żeby się zapoznać bardziej szczegółowo z początkami Abrahama, z jego pojawieniem się, to musimy wrócić do pierwszej księgi Mojżeszowej, by poznać jego ojca, poznać jego braci i poznać okoliczności i sytuację, która miała miejsce, zanim Abraham wyruszył w podróż, w pielgrzymkę do Kanaanu. Otwórzmy więc pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 11, i przeczytamy sobie z 11 rozdziału te właśnie początkowe myśli o Abrahamie i o jego przodkach. A oto dzieje rodu Teracha, 27 wiersz. Terach zrodził Abrama, później Bóg nadał mu imię Abraham, ale tu występuje ciągle jako Abram, Abrama, Nachora i Harana. A Haran zrodził Lota. Haran zmarł za życia ojca swego, Teracha, w ojczyźnie swojej w Ur Chaldejskim. Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Iski. A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. I wziął Terach, syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z ziemi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybył do Haranu, zamieszkał tam. Terach żył 205 lat i umarł Terach w Haranie. A więc czego się tutaj dowiadujemy z tego fragmentu o Abrahamie? Po pierwsze, dowiadujemy się z tego fragmentu, że ojcem Abrahama albo Abrama był Terach. Terach, który pochodził od Sema, trzeciego syna Noego. Braćmi Abrama, jak słyszeliście, byli Nachor i Haran. Haran, o którym tutaj także czytaliśmy, zmarł przedwcześnie, pozostawiając syna o imieniu Lot. I Terach, ojciec Abrahama, wziął całą rodzinę, a więc wziął Abrahama, wziął Nachora i wziął także osieroconego Lota i wyszedł z Ur Chaldejskiego, Chaldeja, to jest ten właśnie rejon, gdzie prawdopodobnie między Tygrysem a Eufratem był usytuowany raj, a więc to miejsce, w którym żył Adam i Ewa. A potem to jest to samo miejsce, w którym budowana była wieża Babel. To jest to samo miejsce, gdzie rezydował Nimrod, o którym opowiadaliśmy sobie poprzednim razem. A więc tam także mieszkał Nachor wraz ze swoimi synami i Terach wraz z całą swoją rodziną. I zdumiewające jest to, co jest zapisane w wierszu 31. A w wierszu 31 jest napisane, że Terach, ojciec Abrahama, wziął całą swoją rodzinę, i wyszedł z Ur Chaldejskiego, aby się udać do ziemi Kanaan. Nie wiemy, dlaczego na taką podróż Terach się zdecydował. Nie wiemy, co było motywacją jego wyjścia z Ur Chaldejskiego i co nim kierowało, aby się udać do ziemi Kanaan. Trudno jest na to pytanie odpowiedzieć. Być może Bóg do niego przemówił, Terachu, Terachu, opuść Ur Chaldejskie i idź do ziemi Kanaan, bo ta ziemia jest przewidziana w przyszłości dla mojego wybranego narodu. Być może. Trudno jest powiedzieć. Należałoby się też zastanowić, dlaczego miał opuścić Ur Chaldejskie. Dlaczego nie Bóg, jeśli go wyprowadził, nie życzył sobie, żeby Terach wraz z Abrahamem dalej mieszkali w Ur Chaldejskim. Mówiłem już kiedyś, że właśnie ta ziemia została w sposób niezwykły skażona. Skażona czym? Bałwochwalstwem, skażona okultyzmem, skażona także rozwiązłością moralną, bo to zawsze idzie w parze. Bałwochwalstwo, a więc odwrócenie się od Boga żywego, od Boga Stwórcy nieba i ziemi, a zwrócenie się w stronę różnego rodzaju bóstw, zawsze pociągało za sobą po pierwsze rozwiązłość moralną. Przecież w świątyniach tych pogańskich bóstw urzędowały kapłanki, które świadczyły usługi dla mężczyzn, a także zawsze skutkowało okultyzmem, a więc wiarą w demony wchodzenie w kontakty z demonami. I może widząc tę sytuację, a mając plany wobec Abrahama, postanowił działać i nakazał Terachowi, aby się z Ur Chaldejskiego wyprowadził. Dlaczego? No bo Bóg był świadomy, że jeśli by Abraham tam pozostawał, jeśli Terach by tam pozostawał, to prawdopodobnie okoliczności, sąsiedzi, znajomi, inaczej mówiąc środowisko, oddziaływałoby w taki sposób, że no, albo Abraham by się nie zdecydował na pójście, albo prowadziłby życie na pograniczu życia, takiego życia, jakie prowadzili mieszkańcy Ur Chaldejskiego i powiedzmy sobie gdzieś tam jakąś część otwarcia się na Boga, no, jeśli by Bóg do niego przemówił. Dlatego Bóg często postępuje bardzo radykalnie. Dlatego Bóg mówi do nas także, abyśmy się nie łączyli z tym światem. Abyśmy się nie izolowali, ale wyszli, odcięli od zwyczajów tego świata. Tak jak to Bóg postanowił wobec Teracha. Ale zwróćcie uwagę, Terach wyszedł. Aż dotąd był posłuszny. Terach wyszedł z Ur Chaldejskiego, by udać się do ziemi Kana. A po drodze przybył do Haranu. A więc gdzieś w połowie drogi Terach zatrzymał się w miejscowości Haran. I zamieszkał tam. Aż do tego momentu możemy powiedzieć, że Terach był posłuszny Bogu. Wyszedł z Ur Chaldejskiego, idąc do Kanaanu. Ale w pewnym momencie, nie wiadomo co się stało, Terach, ojciec Abrahama, zatrzymał się w Haranie i zamieszkał tam, i osiedlił się tam, i zapuścił tam korzenie. A więc pozostał w Haranie, nie szedł dalej. I co się stało? I co się stało? Wiersz 32 powiada, że Terach umarł. Nie zrealizował swojego planu, nie zrealizował zamiaru, z jakim wyszedł z Ur Chaldejskiego. Kochani, ja, gdy myślałem nad tą sytuacją, o której tutaj czytamy, że Terach, choć miał inny cel, celem był Kanaan, doszedł tylko do połowy i tu się zatrzymał, wyraźnie zauważyłem w tym sytuację i postawy wielu chrześcijan. Biblia mówi, że wielu ludzi rozpoczynało, wyruszyło, ale mieli skłonności do zatrzymywania się. Do zatrzymywania się, nie osiągając celu. A Bożą wolą jest, żebyśmy nie tylko wyszli, ale żebyśmy także doszli do celu. Żebyśmy się nie zatrzymywali gdzieś w połowie. Zapytacie, jakież to są przykłady, na które się powołujesz. No, nie muszę wam przecież zbytnio tłumaczyć, ale gdy otwieramy drugą księgę Mojżeszową, to w rozdziale czternastym spotykamy Izraela, Boży naród, który został wyprowadzony mocną ręką Boga, wyprowadzony został z Egiptu. I jak pamiętacie, wyszli prowadzeni świadomi obecności Boga wśród nich. W dzień prowadził ich obłok, a w nocy słup ognia. I oto Bóg ich przyprowadził nad Morze Czerwone. A gdy się znaleźli nad Morzem Czerwonym, świadomi byli, że mają iść dalej. Przecież Bóg im nie mówił, że mają się zatrzymać, oni mieli iść dalej. Ale co zauważamy w 14 rozdziale? Że oni się zatrzymali. Zatrzymali się przed pierwszą napotkaną przeszkodą, którą było Morze Czerwone. I wtedy nastąpiła konsternacja, powstał problem. Co robić dalej? Ludzie byli gotowi wracać z powrotem. Płakali, narzekali. Nie przyszło im do głowy, że skoro Bóg jest z nimi, to powinni iść dalej. Nawet Mojżesz wtedy zaczął wołać do Boga, a gdy zaczął wołać do Boga, Bóg mu powiedział, tak jak tu już kiedyś mówiłem, to jest jedno z dwóch miejsc, w którym Bóg jakby chciał powiedzieć człowiekowi, który się do Niego modli, zamknij się. Biblia nas zachęca, żebyśmy się modlili, żebyśmy się dużo modlili. Wiele modlili, ale w tym wypadku, używając angielskiego słowa, tak jakby Bóg mu powiedział, zamknij się. Dlaczego wołasz do mnie? Ty przecież wiesz, co masz robić. Ja ci już to dawno powiedziałem, co ty masz robić. Ty masz ciągnąć, ty masz iść dalej, do przodu, a nie stać. Zatrzymałeś się i wołasz do mnie? Przecież ja ci zupełnie co innego zwierzyłem. Czasem tak może być i w naszym życiu. My wiemy, jakie jest Boże przeznaczenie dotyczące naszego życia. My możemy być świadomi, jaki jest cel, który mamy osiągnąć, do którego Bóg chce, abyśmy doszli. Ale napotykamy na drodze do osiągnięcia tego celu jakiś problem. A diabeł zawsze znajdzie problem, żeby go rzucić na drogę naszego marszu. I wtedy wpadamy w panikę. I wtedy nagle zaczynamy wątpić w nasze powołanie, zaczynamy wątpić w nasz cel, który mamy osiągnąć. Tak jak Mojżesz. Zaczynamy wołać do Pana. A Pan mówi, Mojżeszu, dlaczego wołasz do mnie? Ja oczekuję czegoś zgoła innego, że zamiast wołać do mnie, będziesz szedł do przodu. Ciągnij, powiedział Bóg do niego. I Mojżesz wtedy posłuszny, trochę prawdopodobnie upokorzony, ruszył, wszedł w Morze Czerwone i Morze Czerwone, jak pamiętacie, się wyciągnął laskę i Morze Czerwone się roztąpiło. A więc Tu także groziło narodowi izraelskiemu, że się zatrzymają w połowie. Gdybyśmy otworzyli księgę proroka Ezechiela, można ją zresztą otworzyć, to w 47 rozdziale spotykamy taki klasyczny przykład. Bo oto w 47 rozdziale księgi proroka Ezechiela spotykamy świątynię, a spod progu tej świątyni, jak mówi wiersz pierwszy, wypływała woda. A czytając dalej ten fragment, spotykamy dwie postacie. Proroka Ezechiela i kogoś, kto przypomina Syna Bożego. Bo strój tego kogoś, kto stoi nad tą wodą, te szaty jego, które był ubrany ten człowiek, ten mężczyzna, przypomina Bożego Syna. Ten mąż ze sznurem mierniczym przypomina Bożego Syna. I tenże właśnie mąż ze sznurem mierniczym nakazał Ezechielowi, aby wszedł do wody z zamiarem przejścia, pójścia. Ezechiel wszedł, czy prorok wszedł, ale popatrzcie, co się dzieje. Wszedł po kostki i co zrobił? I się zatrzymał. A wtedy ten mąż ze sznurem mierniczym wymierzył mu następny odcinek i mówi: idź. Wszedł dalej po kolana, ale znowu się zatrzymał. I tak 3 czy 4 razy, aż wreszcie zdecydował się pójść tak daleko, że już nie mógł iść, ale wody go niosły. To jest taki wspaniały przykład tego, co się może nam zdarzyć, co się może zdarzyć każdemu chrześcijaninowi, że po przeżyciu jakimś, po jakimś jednym przeżyciu, może się na tym przeżyciu zatrzymać i uważać, że już więcej niczego nie ma, że już wszystko przeżył. Może być tak, że ktoś wszedł po kostki i uważa, że już niczego więcej nie ma, że to jest wszystko, co mógł osiągnąć. Ale Bożą wolą nie jest, abyśmy się zatrzymywali w Haranie. Bożą wolą nie jest, abyśmy się zatrzymali nad Morzem Czerwonym. Bożą wolą nie jest, abyśmy stali po kostki w wodzie. Bożą wolą jest, żebyśmy ciągle szli naprzód. Dalej i dalej i dalej i dalej. Tak, Bóg chciał, żeby Terach szedł tam, gdzie był jego cel. A tym celem był kraj mlekiem i miodem płynący. Tymczasem Terach się zatrzymał. Tymczasem ten człowiek się zatrzymał po kostki, zatrzymał się po kolana, zatrzymał się po pas, aż za 4 razem dopiero wszedł na głębie. To może grozić chrześcijaninowi. Przeżył nawrócenie i może uważać, że to już jest wszystko, absolutnie wszystko, że już niczego więcej nie ma. No i cóż, trzeba teraz czekać z niecierpliwością, aż Pan przyjdzie albo Pan mnie zabierze z tej ziemi. Czekać, no bo już żadnych innych przeżyć nie ma. Niektórzy doszli do chrztu wodnego i zatrzymali się na tym przeżyciu i uważają, że już też więcej nie mogą. A gdyby ich zapytać: słuchaj, jak tam z twoim wzrostem duchowym? No ja się nawróciłem, no ja przyjąłem chrzest wodny, a wiesz co, nawet jestem członkiem zboru. Uważają, że już wszystko osiągnęli. Inni się mogą zatrzymać na chrzcie w Duchu Świętym, na mówieniu innymi językami. Ale to są wszystko tylko jakaś część przybytej drogi, bo cel jest ciągle dalej i dalej i dalej i dalej. I niekiedy Bóg musiał nawet popychać swój naród. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 1 rozdziale czytamy, że Bóg kazał narodowi swojemu wyjść na górę Horeb. I oni wyszli na górę Horeb i tam się rozlokowali, tam się rozbili. I ani do głowy im nie przyszło, że wreszcie muszą z tej góry zejść i iść dalej. Im było tam tak dobrze, że byli gotowi na tej górze Horeb pozostać. Aż jednego dnia Bóg przemówił do nich: już czas, abyście zeszli z tej góry, z góry Horeb i szli do celu, który wam został wyznaczony. Myślę, że do niejednego z nas Bóg mógłby tak przemówić: już czas, żebyś wreszcie ruszył do przodu, żebyś zaczął iść do przodu, żebyś się nie zatrzymywał w Haranie, żebyś nie pozostawał w Haranie, żebyś nie pozostawał w połowie drogi. To jest dopiero połowa drogi. Idź dalej, bo ciągle więcej jest przed tobą niż za tobą. Bo ciągle więcej jest błogosławieństw przed tobą niż te, któreś przeżył. Pamiętacie, co powiedział apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian? On napisał tak. Napisał, porównał życie chrześcijanina do biegacza, który ciągle biegnie do przodu. A o sobie nawet powiedział apostoł Paweł, bracia, ja nie myślę, że ja już osiągnąłem. On, apostoł Paweł, powiada, że on jeszcze nie osiągnął. Ale pamiętacie, co powiedział? Zdążam do celu, który jest przede mną. A więc ciągle jeszcze wzrastam, idę do przodu. Choćbyśmy mieli wspaniałe przeżycia za sobą, wspaniałe wspomnienia tych przeżyć za sobą, pamiętajmy, że to jest ciągle tylko połowa drogi, to jest ciągle Haran. Nie doszliśmy jeszcze do ziemi obiecanej. Nie wiem, czy to było przyczyną, czy może nie to było przyczyną, że Terach musiał umrzeć. Bo gdyby był nie umarł, to Abraham nie mógłby pójść dalej. Dlatego, że w owym czasie bardzo silna była dominacja ojca, patriarchat. Ojciec w zasadzie, póki żył, decydował o wszystkim. I gdyby Terach dalej żył, to Abraham nie mógłby go opuścić i odejść. Musiałby być przy nim. A Terach nie doszedł do celu. Terach się zatrzymał w połowie, w Haranie. Dlatego 32 wiersz, który czytaliśmy, mówi, że Terach umarł. Terach umarł w Haranie. I dopiero wtedy, kiedy już Teracha nie było, a więc tego dominanta w rodzinie nie było, który hamował dalszą marszrutę, który jak gdyby swoją osobą wstrzymywał dalszy marsz do Kanaanu, wtedy dopiero Bóg rzekł do Abrahama. I o tym czytamy w 12 rozdziale od 1 wiersza. I rzekł Pan do Abrahama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. No, to jest też bardzo głęboki wiersz. I no, można by nawet powiedzieć, że kontrowersyjny wiersz, bo oto nagle Bóg nakazuje Abrahamowi, aby opuścił ojca, aby opuścił jego dom, opuścił miejscowość, w której mieszkał, aby opuścił rodzinę. A przecież to ten sam Bóg tak niedawno powiedział, że dzieci mają czcić swego ojca, że dzieci mają szanować swoich rodziców, że mają im okazywać szacunek. A tymczasem tutaj Bóg mówi, opuść swój rodzinny dom, opuść swoją ziemię i idź do miejsca, które ci wyznaczę. Widzicie, są rzeczy ważne, ale możemy powiedzieć, że są rzeczy ważniejsze. Są oczywiście prawdy ważne, ale są jeszcze prawdy ważniejsze. I jeśli mamy wybrać, kogo bardziej miłować, Boga czy matkę i ojca, no to jak myślicie? Na co się trzeba zdecydować? Jeśli mamy wybrać między posłuszeństwem Bogu, a powiedzmy ojcu, który nas powstrzymuje przed posłuszeństwem Bogu, to jak myślicie, kogo wybrać? Czy nie należałoby wtedy powiedzieć, tak jak powiedział Piotr, do kapłanów, a przecież Biblia mówi, że mamy mieć szacunek także do przełożonych naszych, do naszych przełożonych. A ci przełożeni, w tym momencie myślę o przełożonych Piotra, którymi byli kapłani, najwyżsi kapłani, powiedzieli Piotrowi, nie wolno ci głosić w imieniu Jezusa. A więc Piotr powinien był tu zastosować uległość wobec przełożonych swoich. Ale Piotr rozważał, komu ma być bardziej posłuszny? Przełożonym swoim czy Panu? Pamiętacie, jaka odpowiedź padła z ust Piotra? Rozważcie sami, komu ja mam być bardziej posłuszny? Bogu czy ludziom? A więc nagle tacy ludzie, którzy... No, możemy się znaleźć w takiej sytuacji, że mamy do wyboru. Musimy wybierać między decyzjami najbliższych nam nawet osób, męża, żony, matki, ojca, a decyzjami Boga. Ja powiem wam jeszcze coś więcej, choć już o tym też swego czasu mówiłem, iż niekiedy nawet Bóg w takich sytuacjach patrzył ze zmrużeniem oka na kłamstwa osób, które chciały być posłuszne Bogu, a nie ludziom. I w związku z tym uciekały się do kłamstwa. Ja nie chcę powiedzieć, że macie to robić, ale to wskazuje na to, jak bardzo ważne jest być posłusznym Bogu za wszelką cenę. Zapytacie, jakie to są przykłady? Dwa tylko przytoczę. Pamiętacie, kiedy w Egipcie naród izraelski jeszcze był, a faraon wydał polecenie, że każda położna odbierająca niemowlę, jeśli odbierze chłopca, ma go wyrzucić do Nilu. Prawda? Takie otrzymały polecenie położne, które odbierały rodzące się dzieci. Tymczasem położne, mając wzbudzoną w sercu przez Boga litość, co zrobiły? Zachowywały, ukrywały chłopców. I kiedy faraon się o tym dowiedział, no one po prostu skłamały. One powiedziały, że one nie nadążą z odbieraniem niemowląt, ponieważ kobiety izraelskie tak szybko rodzą. A one w tym momencie ewidentnie skłamały. I wiecie, co jest napisane? Że za tę postawę Bóg błogosławił te właśnie położne. Choć ewidentnie skłamały. Ale to kłamstwo pojawiło się tylko dlatego, że one chciały być bardziej posłuszne Bogu niż nawet nakazowi faraona. Inny przykład. Samuel, który miał iść i namaścić Dawida na króla. A gdy miał iść namaścić Dawida na króla, był przestraszony. A co będzie, jeśli się Saul dowie? Czytajcie dokładnie ten fragment. I wtedy Bóg mu mówi, wiesz co, zrobimy to cichaczem. Weźmiesz ofiarę i niby pójdziesz złożyć ofiarę, ale tak naprawdę to ty namaścisz Dawida. A więc okłamali, można powiedzieć, Bóg z Samuelem, Saula. No ale taka była sytuacja. Albo powiedzmy sobie, przepraszam, ale wyleciało mi z głowy nazwisko tej rodziny holenderskiej, no, Bazileja. Korytenboom. Przechowywała jej rodzina Żydów. Pięcioro Żydów w swoim domu. Jednego dnia zapukali gestapowcy. Są wśród was Żydzi, czy nie? Przechowujecie Żydów, czy nie? No i co? Gdyby powiedzieli, my będziemy mówić tylko prawdę, powiedzieliby, no tak, przykro nam, ale mamy pięciu takich. To nie tylko tych pięcioro by straciło życie, ale i cała rodzina straciłaby życie. A więc czasami jesteśmy stawiani w takich sytuacjach, że musimy wybrać nawet ponad posłuszeństwo władzy, mamy wybrać wolę Bożą, posłuszeństwo woli Bożej. Ponad posłuszeństwo rodzicom, którzy powiedzmy sobie zabraniają nam pójścia, czy powiedzmy sobie społeczności z Bogiem, zabraniają nam nawiązywania relacji z Bogiem, musimy wybrać posłuszeństwo Bogu. To samo dotyczy żon, to samo dotyczy mężów, to samo dotyczy dzieci i tak dalej. Posłuszeństwo Bogu jest ponad wszystko. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca. No więc prawdopodobnie Abram miałby problem, gdyby jego ojciec Terach żył. Miałby problem ze względu na zdecydowaną dominację ojca, a więc patriarchat. I dlatego Bóg postanowił rozprawić się, spowodować, że Terach umarł, a wtedy Abraham usłyszał, wyjdź z swojej ziemi, wyjdź z rodziny swojej, wyjdź z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Dopiero wtedy Abraham mógł wyruszyć w podróż do Kanaanu. I zwróćcie też uwagę, że jeśli Bóg do czegoś Abrahama powołuje, to także Bóg jednocześnie ze swojej strony mówi, co go spotka za jego posłuszeństwo. Za posłuszeństwo słowu, wezwaniu Abrahama. Co Bóg mu obiecuje? No, Bóg mu nie obiecuje, że nigdy nie będzie miał żadnych problemów. Bóg mu nie obiecuje, że będzie chodził zawsze po miękkich dywanach. I potem z dalszego postępowania dowiadujemy się, że różnie się to w życiu Abrahama układało. Także nas Bóg powołując nie obiecywał nam, że nigdy nie będziemy mieli żadnych problemów, że zawsze wszystko będzie się nam układać, że zawsze wszystko będzie bezproblematyczne. Nie. Bóg tego nikomu nie obiecywał i nie obiecuje. Ale jednocześnie Bóg obiecuje. I tutaj spotykamy aż 5 błogosławieństw, które Bóg obiecuje, że udzieli Abrahamowi, jeśli uczyni to, do czego go Bóg powołuje. To jest także jakaś myśl skierowana pod adresem tych, których Bóg powołuje do służby. Bóg nie obiecuje, że nie będzie żadnych problemów. Bóg też nie mówi z góry o tych problemach, bo jak już powiedziałem, gdybym ja wiedział, jakie czekają mnie schody, problemy, to być może bym się nigdy nie zdecydował, albo to by było jakimś hamulcem w moim życiu. Bóg nam na szczęście to przed nami zakrywa. Tu Abrahamowi Bóg pokazuje te błogosławieństwa, które będą zstępować na niego w momencie, gdy będzie posłuszny. No niestety dzisiaj dłużej już mówić nie będziemy, bo czas dobiegł do końca. No, w każdym razie nad Abrahamem się jeszcze długo, długo będziemy zastanawiać. To jest dopiero wstęp, to jest dopiero początek, bo potem przyjdą rzeczy bardzo ciekawe, bardzo ważne. No a czyż nieważna jest ta myśl, którą Pan Jezus wypowiedział w Ewangelii Mateusza, a tam także mówi o Abrahamie, że przyjdą ze wschodu i zachodu i zasiądą w Królestwie Niebios wraz z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. No ale o tych i innych tematach w następne wtorki.